Wiceprezes Partii Porozumienie, Robert Tanacki, jest Państwem moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dziś w Luksemburgu na Unijnej Radzie Ministerialnej odbędzie się wysłuchanie Polski. Po raz pierwszy w historii pytania mają oczywiście dotyczyć przeprowadzanych przez rząd reform sądownictwa, no i zastrzeżeń, jakie ma Komisja Europejska do praworządności w Polsce. Co z tego wyniknie w pana opinii?
Nic nie wyniknie, dlatego że tak naprawdę Unia Europejska jako twór byt taki prawny nie ma przełożenia na suwerenność poszczególnych państw. Mało kto o tym mówi, ale bardzo często się podnosi, że traktat lizboński związał nam ręce. Ja do niedawna też w to wierzyłem, ale nasz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prawo unijne nie może być nad prawem polskim stanowione i w jakikolwiek sposób wpływać na przykład ponad to, co stanowi konstytucja i akty prawne z niej wynikające. To samo zrobili Niemcy. Więc tutaj moim zdaniem to będzie po prostu walka o budżet w tej chwili unijny i te całe nagonki właśnie w ten sposób wyglądają, żeby ten budżet w jakiś sposób okroić i też wpływać na sytuację polityczną w Polsce, ponieważ jak wiemy, opozycji bardziej sprzyja obecna frakcja władza w Unii Europejskiej i będzie robiła wszystko, żeby wspierać tę opozycję.
Zdaje się, jest trochę podzielona.
Jest podzielona.
Przyjrzeć to widać, że tam jest różnica zdań.
Jest różnica zdań, dlatego że wśród nawet opozycji pojawiają się ludzie, którzy jednak chcą, żeby do nas docierały te pieniądze i żeby inwestycje różnego rodzaju były realizowane. Jesteśmy jednak płatnikiem do budżetu Unii Europejskiej i no, jako każdy obywatel Polski również, ale przede wszystkim europarlamentarzyści nasi, czy w ogóle politycy, powinni dbać o to, żeby tych pieniędzy do nas napływało, skoro się już gdzieś tam dzielimy naszymi środkami, które zarabiają nasi rodacy, wracały.
No dobrze, płatnikiem, ale nie płatnikiem netto jeszcze.
No gdyby tak spojrzeć tak naprawdę na to, co Unia Europejska też jakby otwiera poszczególnym państwom, dużym gospodarkom, czyli rynek zbytu, to można by powiedzieć, że wielokrotnie przekroczyliśmy te limity bycia płatnikiem netto, ponieważ wiele inwestycji, czyli tych pieniędzy, które do nas napłynęły, wykonywały również firmy niemieckie, francuskie. To jest oczywiście kwestia wolnego rynku. Ja jestem za tym, że jeżeli firma niemiecka czy francuska jest taniej w stanie wykonać autostradę, to nie powinniśmy dbać o to, żeby na siłę i drożej robiła to firma polska, dlatego że tutaj czynnik ekonomiczny wpływa na kieszeń każdego z obywateli.
Wspomniał pan o systemie niemieckim. Mówimy, dzisiaj będzie o tym dyskusja w Luksemburgu o zmianach w sądownictwie. Sądownictwo, które też w Niemczech często jest przez środowiska sędziowskie krytykowane. Ale w kraju dzisiaj demonstracje w obronie Sądu Najwyższego. Pan zgadza się z tym, co stanie się 3 lipca, czyli no, część, wydaje się, że 11 sędziów przejdzie na przymusową emeryturę.
To są wyniki demokracji, panie redaktorze, więc tutaj z czym się kłócić. Jeżeli demos zdecydował, że wybiera Prawo i Sprawiedliwość, Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, konstytucja, inne akty prawne pozwalają, powiedzmy, wprowadzać takie przepisy, a nie inne. Oczywiście z tym się można zgadzać. Nie, tutaj od tego są prawnicy, żeby tą debatę publiczną prowadzić. To mamy po prostu wynik demokracji. Większość tak chciała i taki mamy tego wynik. Oczywiście, skoro jesteśmy też państwem demokratycznym, a podobno w demokracji jest tak, że można protestować, oprotestowywać różne zmiany, no to ludzie mają prawo protestować, podnosić głos w tej kwestii.
Tymczasem Rzeczpospolita dzisiaj opublikowała sondaż Ibris i wynika z niego, że 48% ankietowanych za konflikt z Unią Europejską obarcza polski rząd, a 24%, że winę podnosi Komisja Europejska.
Tak, dlatego że jest to eskalowane w mediach, a jednak ludzie no, czerpią informacje z mediów i tutaj przede wszystkim media, które sprzyjają opozycji w tej chwili bardzo mocno wskazują, że to jest wina polskiego rządu. Myślę, że czy to byłby Donald Tusk, czy obecnie Mateusz Morawiecki, nikomu by nie zależało, stojąc na czele rządu, no, żeby uderzać w Polaków tak naprawdę. No chyba, że któryś z nich wyjdzie i się do tego przyzna. Ja nie wierzę, że któryś z nich miał to w zamiarze. Tak naprawdę trwa też walka polityczna, tak jak mówiłem. Niestety to się odbija rikoszetem również na sondażach dla rządu. Te sondaże myślę, że dla samych wyborów, przekonań wyborców i tego, jak zdecydują przy urnach wyborczych, czy to w zbliżających się wyborach, czy parlamentarnych, nie będzie miało większego znaczenia. To jest ocena poszczególnych sytuacji w danym momencie. momencie i mówiąc kolokwialnie, grzeje się to politycznie, ale to za chwilę po zatwierdzeniu budżetu ucichnie, to jest walka o pieniądze.
Zmieńmy temat. Jest pan także przedsiębiorcą, a Ministerstwo Finansów zastanawia się, co zrobić z VAT-em. Właściwie są trzy drogi, bo to przedłużenie tej wyższej stawki musi się w końcu skończyć. I co dalej?
Znaczy, jako przedsiębiorca tu mógłbym dużo powiedzieć.
Dzisiaj 23,85, wcześniej 22,7. Dla pana?
Znaczy, dla mnie liniowa stawka podatku VAT normatywnie to jest około 18%. Uważam, że to uprościłoby wiele. Oczywiście podniesione zostaną głosy, że na przykład dla najmniej zarabiających ten VAT będzie uderzał w ich kieszeń. To jest rzecz policzalna prawda, można powiedzieć. Niemniej jednak oprócz podatków takich jak VAT, które są pośrednimi podatkami i źle skonstruowanymi, ponieważ mamy wewnątrzwspólnotowy obrót i da się wyłudzać tu duże pieniądze, najlepsze byłyby podatki branżowe, które istnieją. Na przykład mało kto zwraca uwagę na to, kupując piwko do meczu, już mówiąc tutaj przy okazji mistrzostw, o tym, że mamy podatek branżowy od alkoholu, jest pobierany w danej branży. Albo na przykład od paliwa, te 10 groszy, które zostało podniesione. To jest prosty w poborze podatek i lepiej mieć nieco droższe paliwo, ale dużo niższe inne podatki i trudne w poborze, tak jak podatki dochodowe. Je trzeba by było likwidować. One są skomplikowane niezwykle. I Ministerstwo Finansów, z tego co mi wiadomo, bo dyskutowaliśmy to w ramach zespołu powołanego do kwestii podatkowych kryptowalut, uczestniczyłem w tym spotkaniu w Ministerstwie Finansów, reforma PIT, bardzo duża właśnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przede wszystkim, będzie miała miejsce w przyszłym roku.
Tak.
I ja na tym się skupiam, ponieważ VAT tutaj, panie redaktorze, powinien zostać zgodnie z obietnicą polityczną obniżony, a ewentualnie te stawki w jakiś sposób unormowane, jeżeli mamy różnicę między musztardą a jakimś sosem, ponieważ tam się to różni i tworzy później interpretację urzędnika, który uderza w przedsiębiorcę.
No dobrze, ale ministerstwo według Dziennika Gazety Prawnej zastanawia się, żeby zostawić obowiązujące stawki, ale z założeniem, że jeżeli będzie gospodarcza prosperity, no to wtedy obniżamy.
Czy to jest tak jak z akcyzą?
Co to znaczy gospodarcza prosperity?
No właśnie tu, panie redaktorze, obniżenie podatków może powodować to prosperity, więc warto się nad tym zastanowić. Już kiedyś za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostały obniżone podatki, bo akcyza to również podatek na alkohol. I proszę zwrócić uwagę, że zniknęła szara strefa i nominalne wpływy, czyli wartość pieniędzy, która się znalazła w budżecie, była wyższa. Mimo obniżonej akcyzy. Oczywiście mówi się, że tutaj akcyza wpływa na to, żeby to był taki sposób karny, żeby ludzie mniej pili alkoholu. Pieniądze przeznacza się z akcyzy również w samorządach na walkę później z alkoholizmem. No ja powiem tak, ja jestem wolnościowcem. Jak ktoś lubi pić, niech sobie pije. I tutaj szukałbym tych podatków pośrednich. Więc myślę, że cały system podatkowy jest do reformy. My, jako Porozumienie Jarosława Gowina, mamy praktycznie zakończone prace programowe. Ja analizowałem pracę całego zespołu i cały system podatkowy, który my zaproponujemy jako kierunek tak naprawdę działań, ale to jest dekada, bo tego nie da się przeprowadzić od tak. Łącznie na przykład z takimi poborami jak ubezpieczenia społeczne ZUS, będzie przez nas zaproponowane, jak to rozwiązać. I to jest policzone i myślę, że to jest kierunek. Nie możemy pudrować, za przeproszeniem, pryszcza i cały czas mówić o tym, że będzie dobrze, będzie dobrze.
Dla czystości sprawy NIK powinien zająć się sprawą Stowarzyszenia Sens?
Czy ja powiem tak, no NIK od tego jest, więc jeżeli jest taka presja społeczna i rzeczywiście już w mediach pojawiają się sygnały, że warto by było to sprawdzić, to dlaczego nie?
Ja myślę, powiem, że Sens, które dostało od ministerstwa kierowanego przez Jarosława Gowina ponad 200 tysięcy złotych na działalność, a według Wprost na przykład jest ściśle powiązane z partią Porozumienia.
Tak, ale panie redaktorze, ja powiem tak. Jarosław Gowin, można powiedzieć, przyznaje granty na miliardy złotych. I dysponuję takimi środkami w ministerstwie. Jestem pewien, że kierownictwo partii czy ktokolwiek inny nie wiedział o tym. Jeżeli jakiś poseł wskazał jakiemuś działaczowi, który zapisał się do partii, ja mógłbym wskazać tutaj ze stu polityków Platformy i innych partii z Lubuskiego, którzy korzystali z dofinansowań publicznych, w tym unijnych, które później musieli zresztą zwracać. Nie będę mówił tu nazwiskami, ale pozdrawiam tutaj szczególnie z Gorzowa niektórych, bo zwracali po setki tysięcy złotych i wiem o tym osobiście. I mieli wtedy wpływ, przełożenie na ministerstwa, na PARP, na inne instytucje. I te granty dziwnym trafem były przyznawane na projekty, które ja merytorycznie w branży IT oceniając mógłbym się bardzo mocno uśmiechnąć. Ale nie podejrzewam kogoś o to, że od razu, że miał złe intencje. intencje. A poza tym, dopóki komuś tego nie udowodniono, czemu zabroniono? Czemu ktoś, kto się angażuje w życie społeczne, ma mieć od razu taką skazę, że jemu nie wolno dotknąć pieniędzy publicznych? Przecież on również płaci podatki, jeździ na stacji, tankuje i tak dalej. I powiem tak, te pieniądze też w tej instytucji, która powstała, stowarzyszeniu, zostały zwrócone. Ponieważ ze względów politycznych Jarosław Gowin sam nam wskazał, że to tworzy taką sytuację, że później nam robią okładki i tak dalej. I to jest dla mnie chory system. Dlatego, że te pieniądze zamiast dystrybuowane być w rozsądny sposób, również do ludzi, którzy działają społecznie, również politycznie, są dookreśleni, bo każdy z nas ma jakieś przecież preferencje wyborcze, nie powinno być z tym problemu. My mamy też w Polsce, i to mi się na przykład osobiście nie podoba, obojętnie kto by nie rządził, w polityce szczególnie coś takiego, że wstydzimy się brać pieniądze za dobrą pracę. Ja uważam, że Polacy powinni zarabiać najwięcej na świecie i być dobrze wynagradzani, również w polityce. Tak działa Singapur, tak otrzymuje odpowiednią wypłatę na przykład premier Singapura. Ona jest na przykład wielokrotnością średniej pensji. Niech się tym politycy zajmą, a mówię, a te granty to jest tak naprawdę znowuż gra opozycji o to, żeby uderzyć bezpośrednio
w rząd. Ostatnie pytanie. Czy konstytucja dla nauki uderzy w takie uczelnie jak Gorzowska AJP, AWF czy UZ?
Wręcz przeciwnie. Dlatego, że ja osobiście rozmawiałem tutaj z kanclerzem na ten temat. Poza tym dla naszej akademii otworzyły się drzwi w ministerstwie. W tej chwili są na poprawę działania dwóch wydziałów pozyskiwane środki dodatkowe i tutaj zachęcam wszystkie uczelnie w Polsce do tego, żeby z tego korzystały, bo jest na to budżet. I to poprawi tą sytuację. Rozmawiałem, właśnie kanclerz o tym mówił, że
kanclerz AJP.
Tak. I tutaj mówił o tym, że jest to sytuacja, w której poprawi się sytuacja, będzie wyższy budżet na funkcjonowanie. Także myślę, że w ogóle akademie, mniejsze uczelnie, ale przede wszystkim sprawne, te, które dają dobre wyniki, pozwalają się rozwijać studentom, będą miały dużo lepszą sytuację niż do tej pory.
Dziękuję za rozmowę. Wiceprezes Partii Porozumienie Robert Janowski był Państwa i moim gościem.
Dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie.